Rozdział czwarty. Sprzeczki. Od skocznego Allegro Cavalera przeszedłeś do poważnego Andante ojca rodziny. Gdzie twój mały kabriolecik, tak zwinny i lekki jak twoje serce? Parą lakierowanych drążków obejmujący angielskiego konika, parskającego wesoło i rzucającego lśniącym zadem pod poczwórnym splotem liców, którymi, wiedzą o tym pola elizejskie, umiałeś kierować z taką elegancją i wdziękiem. Niestety, w miejsce tego pełnego kokieterii zaprzęgu przychodzi ci prowadzić ciężką normandzką kobyłę o charakterze statecznym i łagodnym. Nauczyłeś się cnoty cierpliwości, jaka przystała ojcu rodziny i nie zbywa ci bynajmniej na sposobności do okazania jej. Stąd i na obliczu twoim widnieje wyraz powagi. Koło ciebie, na koźle, zasiada służący, który widocznie, podobnie jak i twój wehikuł, pełni dwojakie obowiązki. Pojazd ten o czterech kołach, umieszczony na resorach angielskich, jest pękaty z kształtu i przypomina szalupę rołeńską. Zaopatrzony jest w szyby i mnóstwo innych praktycznych urządzeń. Otwarty powóz w dni pogodne staje się zamkniętą landarą w czasie słoty. Lekki na pozór, obciążony jest zawartością 6 osób, okoliczność bynajmniej nieobojętna dla twego jedynego konia. Z głębi powozu wychylają się niby dwa kwiaty, twoja żona, rozkwitła róża i jej matka, malwa o bogato rozkładających się płatkach. Te dwa kwiaty żeńskiego rodzaju szczebiocą i rozmawiają o tobie, w czasie gdy hałas kół i twoja skupiona uwaga woźnicy, pomnożona troskliwością ojca rodziny, nie pozwalają ci słyszeć treści rozmowy. Na przednim siedzeniu mieści się zgrabna piastunka z małą dziewczynką na kolanach, obok niej chłopiec ustrojony w czerwoną koszulę w zakładki. Pociecha ta wychyla się nieustannie z powozu, drapie się na poduszki siedzenia, czym już 1000 razy ściągnęła na siebie sakramentalne słowa: Adolfku, bądź grzeczny, lub ostatni raz biorę cię na spacer. Słowa, o których wie, iż są czczą pogróżką wszystkich matek. Biedna mama znudzona jest niesłychanie w duchu tym rozpuszczonym chłopcem. 20 razy miała się już unieść, i 20 razy uspokoiła ją twarzyczka małej uśpionej dziewczynki. Jestem matką, powiada sobie, i wreszcie udaje się jej poskromić swego małego Adolfka. Doprowadziłeś do skutku bohaterski projekt, aby wywieźć na spacer całą swoją rodzinę. Wyjechałeś rano z domu, gdzie wszystkie średnio zamożne małżeństwa cisnęły się do okien, zazdroszcząc ci przywileju płynącego z twoich stosunków majątkowych, a dającego ci możliwość wyjechania na miasto i powrotu do domu bez pośrednictwa publicznych dorożek. I oto przepędziłeś nieszczęśliwą normandzką szkapę przez cały Paryż do Vincennes, z Vincennes do Saint-Marc, Saint-Marc do Charenton, z Charenton naprzeciw nie wiem już jakiej wysepki, która wydała się twojej żonie i teściowej piękniejszą niż wszystkie widoki, po jakich je obwoziłeś. Jedźmy do Maisons, wykrzyknęły obie panie. Jedziesz więc do Maisons, koło Alfort. Powracasz lewym brzegiem Sekwany, wśród tumanów iście olimpijskiego kurzu, odznaczającego się czarnością sadzy. Koń wlecze z wysiłkiem twoją rodzinę. Niestety. Dawno wyzułeś się już z wszelkiej miłości własnej, patrząc na jego zapadłe boki i kości sterczące po obu stronach brzucha. Sierść jego zmierzwiona jest od potu obsychającego kilkakrotnie i który, zmieszany z kurzem, pokleił jego sukienkę w małe, sterczące kosmyki, nadające jej nader smutny wygląd. W tej chwili koń przypomina z wejrzenia rozgniewanego jeża. Boisz się, aby się nie ochwacił. Popędzasz go batem z pewną melancholią, którą on zdaje się rozumieć, gdyż potrząsa głową niby szkapa woziwody, znużona swą opłakaną egzystencją. Zależy ci na tym koniu bardzo. Jest doskonały i kosztował 1200 franków. Gdy się ma zaszczyt być ojcem rodziny, umie się cenić 1200 franków, tak jak ty cenisz tego konia. Przeczuwasz straszliwą cyfrę nadzwyczajnych wydatków. W razie, gdyby trzeba dać chwilowy wypoczynek twemu rumakowi, ty musisz przez 2 dni załatwiać swoje sprawy najętą dorożką. Żona twoja zacznie się krzywić i grymasić, że jest uwięziona w domu. W końcu weźmie sobie powóz. Choroba konia da przyczynę do różnych nadzwyczajnych pozycji w rachunku twego jedynego masztalerza, którego, jak każdej rzeczy jedynej, musisz dobrze pilnować. Wszystkie te myśli wyrażają się w łagodnym ruchu, jakim opuszczasz swój bat na boki zwierzęcia, brnącego w tumanach czarniawego kurzu. W tej chwili mały Adolfek, który już nie wie, co ma z sobą począć w tej ruchomej arce, zwinął się smutnie w kąciku poduszek. — Co ci jest, dziecko? — pyta zaniepokojona babcia. — Głodny jestem — odparło dziecko. — Głodny jest — rzekła matka do córki. — Jakżeś by nie miał być głodny? Jest 5:30. Nie jesteśmy jeszcze nawet przy rogatce, a jedziemy już od 2 godzin. Twój mąż mógłby nas był wziąć na obiad gdzieś za miastem. Widocznie woli nadłożyć 2 mile, umęczyć konia i wrócić do domu. I kucharka miałaby wolną niedzielę, ale ostatecznie Adolf ma słuszność. Zawsze to jest oszczędność zjeść obiad u siebie, odparła teściowa. Adolfie, wykrzykuje twoja żona, podrażniona słowem oszczędność. Jedziemy tak wolno, jakbyś chciał nas doprowadzić do morskiej choroby. A w dodatku wleczesz nas jakby umyślnie w tych kłębach czarnego kurzu. O czym ty myślisz? Moja suknia i kapelusz będą zupełnie na nic. Czy wolisz, abym zaprzepaścił naszego konia? Odpowiadasz sądząc, iż przytoczyłeś ostateczny argument. Tu nie chodzi o twojego konia, ale o twoje dziecko, które umiera z głodu. Już 7 godzin, jak nic nie miało w ustach. Popędźże twego konia. Doprawdy, można by myśleć, że więcej dbasz o swoją szkapę niż o dziecko. Boisz się dać swemu koniowi choćby najlżejsze uderzenie batem. Mógłby jeszcze znaleźć w sobie resztkę sił, aby ponieść i puścić się galopem. Nie, Adolf chyba chce mnie umyślnie drażnić i jedzie coraz wolniej, wykrzykuje młoda kobieta do swej matki. Dobrze, mój drogi, jedź jak ci się podoba. Potem powiesz, że jestem rozrzutna, gdy będę zmuszona kupić sobie nowy kapelusz. Rzucasz kilka słów, które giną w turkocie powozu. Ależ ty mi dajesz odpowiedzi, które nie mają żadnego sensu. Starasz się tłumaczyć dalej, zwracając głowę do powozu i odwracając ją z powrotem do konia, aby uniknąć możliwego wypadku. Dobrze, potykaj się, wywróć nas, uwolnisz się od nas na dobre. Adolfie, ależ twój syn umiera z głodu, jest blady jak ściana. Ależ Karolino, wtrąca teściowa. Adolf przecież robi, co może. Nic tak nie drażni człowieka, jak być wziętym w obronę przez własną teściową. Jest to czysta obłuda. W gruncie rzeczy dama ta zachwycona jest nieporozumieniem między tobą a jej córką. To też łagodnie i z nieskończonymi ostrożnościami dolewa oliwy do ognia. Gdy już wreszcie dotarłeś do rogatki, żona twoja zaniemiała, nie mówi ani słowa. Skrzyżowała ręce na piersiach, nie patrzy na ciebie. Jesteś człowiekiem bez duszy, bez serca, wyzutym z wszelkich uczuć. Tylko ty zdolny jesteś wymyślać dla przyjemności podobne spacery. Jeżeli na swoje nieszczęście odważysz się przypomnieć Karolinie, że to ona dziś rano domagała się tej wyprawy w imię swoich dzieci i swego pokarmu, karmi sama swą małą, zasypie cię lawiną słówek zimnych i kłujących. To też znosisz wszystko z rezygnacją, aby, broń Boże, nie popsuć mleka kobiety, która karmi i której trzeba umieć wybaczyć niejedną drobnostkę, szepce ci do ucha bezlitosna teściowa. W sercu twoim gromadzą się wszystkie furie Oresta. Na sakramentalne zapytanie, wystosowane przez urząd akcyzy, czy nie ma nic do zeznania, żona twoja odpowiada: zeznaję dużo kurzu i dużo złego humoru. Śmieje się, urzędnik się śmieje. Ciebie zaś bierze nagle pokusa wysypania twojej rodziny do sekwany. Na domiar nieszczęścia przypominasz sobie wesołą i swawolną dziewczynę, która miała na głowie mały różowy kapelusik i trzepotała się w twoim kabriolecie, gdy 6 lat temu przejeżdżaliście tędy, aby zjeść śniadanie wśród zieloności. Także porównanie. Dużo się też troszczyła panna Szonc o dzieci i o swój kapelusz, którego koronka podarła się na strzępy w gąszczu leśnym. Nie troszczyła się o nic, nawet o swoją godność, kiedy swobodą swego tańca, nieco zbyt daleko posuniętą, przyprawiała o zgorszenie dozorców lasku Vincennes. Wracasz do domu, popędzając z wściekłością swoją normandzką kobyłę. Nie zdołałeś uniknąć ani niedyspozycji twego konia, ani złego humoru twojej żony. Wieczorem Karolina ma bardzo mało pokarmu. Jeżeli mała drze się w niebogłosy, ssąc pierś swojej matki, cała wina spada na ciebie. Ciebie, co więcej dbasz o zdrowie konia niż twego syna, który umierał z głodu, i twojej córki, której wieczerza przepadła w sprzeczce domowej, gdzie twoja żona, jak zawsze, miała słuszność. Nic dziwnego, powiada. Mężczyźni nie są matkami. Opuszczasz pokój i słyszysz, jak twoja teściowa pociesza swą córkę tymi straszliwymi słowy. Oni wszyscy są egoiści. Uspokój się, twój ojciec był zupełnie taki sam.